Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Panie Pośle, kilka tygodni temu wydawało się, że nie będziemy już rozmawiać o wspólnej liście opozycji, a okazuje się, że ten temat wraca jak bumerang.
Ten temat będzie wracał do momentu, kiedy będzie wszystko jasne, jak opozycja startuje, czy ugrupowania polityczne, partie polityczne startują samodzielnie, czy wszystkie demokratyczne ugrupowania opozycyjne wystartują na jednej liście. Wydaje się, że ten czas powoli dobiega końca, to znaczy liderzy polityczni powinni usiąść do stołu, porozmawiać o tym, jak ugrupowania opozycyjne będą startowały. Natomiast, żeby usiąść do tego stołu, to każdy powinien, przynajmniej z tych liderów opozycyjnych, zrobić ten krok do tyłu, nie stawiać żadnych warunków brzegowych. To znaczy,
a ktoś stawia takie warunki?
Ja mam wrażenie trochę, że tak, że ta największa partia opozycyjna często też tak mówi, że wspólna lista albo śmierć to nie jest najlepsze podejście. Oczywiście Lewica od samego początku mówi, że jest gotowa do tego, aby startować na jednej wspólnej liście, ale tak jak liderzy polityczni, politycy komunikują się poprzez media, także bardzo często przez media społecznościowe, podgrzewają tam atmosferę, a ja mam takie wrażenie, że często zapomina się w tych dyskusjach, w tych przepychankach o obywatelach i o tym, że to obywatelom powinno się zaproponować program, który będzie dla nich atrakcyjny, który sprawi, że oni do tych wyborów pójdą. Bo dzisiaj te takie głosy, nawet z elementami pewnego rodzaju szantażu niestety politycznego, to jest takie trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu i dogadywanie się, może nawet nie dogadywanie, ale wysyłanie komunikatów przez liderów politycznych, że my wiemy wszystko najlepiej. Ja jako socjolog z pierwszego wykształcenia chciałbym zwrócić uwagę na jeden ważny element, to znaczy na element frekwencji, bo o tym my tutaj zapominamy. Ja podzielam zdanie redaktora Żakowskiego, który powiedział, że jeśli w takim kształcie i na takich warunkach ta wspólna lista opozycyjna miałaby wyglądać, to do wyborów nie pójdzie około 800 tysięcy Polek i Polaków. Zwyczajnie nie pójdzie, ponieważ uważa, że jakieś porozumienie odbywa się ponad ich głowami. I to jest zagrożenie. Trzeba teraz mówić bardzo dużo o frekwencji. Frekwencja, wysoka frekwencja działa na korzyść opozycji. I my jako politycy opozycyjni powinniśmy zrobić wszystko, aby przekonać obywatelki, aby do wyborów poszli. A ja takich sygnałów ze strony opozycyjnych liderów politycznych nie widzę.
No właśnie, bo jest dokładnie odwrotnie niż to, co pan by chciał, żeby było, bo liderzy opozycyjni się między sobą kłócą. Ten ostatni pseudo-sondaż, bo nie można tego nazwać prawdziwym sondażem, który został opublikowany przez Gazetę Wyborczą, także wskazuje na to, że te media liberalne, te ludzie, politycy związani z Koalicją Obywatelską życzą sobie, to jest eufemizm, życzą sobie właśnie wspólnej listy, a Robert Biedroń zaproponował najpierw to, żeby liderzy usiedli i stworzyli jakieś wspólne ramy programowe. Wierzy pan w to, że uda się stworzyć wspólny program Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL czy partia Szymona Hołowni?
Ja jestem przekonany, że po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, wyborców należy traktować poważnie, aby liderzy polityczni ponad głowami właśnie wyborców nie mówili, co jest dobre, a co złe, bo to są bardzo, bardzo złe nawyki. Ja w poniedziałek miałem w swoim biurze poselskim i w siedzibie Lewicy w Kościerzynie bardzo dobre spotkanie, gdzie naprawdę przyszło bardzo wiele osób i oni mówili, wszyscy ci, którzy przyszli, powiedzieli o takiej ważnej kwestii. To znaczy właśnie trzeba usiąść, porozmawiać o programie. I też ja często bardzo apeluję, aby kilka takich sfer życia było wyjętych z bieżącej polityki. I to dotyczy zarówno partii władzy, jak i opozycji. To znaczy to, co ludzi najbardziej interesuje, co najbardziej i też z perspektywie czasu jest dla nas bardzo, bardzo istotne i ważne dla przyszłości naszych dzieci, naszych wnuków. To jest chociażby oczywiście kwestia polityki obronnej, to jest ochrona zdrowia, to jest kwestia klimatu i ochrony środowiska i kwestia edukacji. To znaczy to są wszystkie obszary, które powinny być wyjęte z tej bieżącej, tak kolokwialnie powiem, nawalanki politycznej i ustalony pewien model działania na 2-3 kadencje Sejmu, czyli mówimy o 8-12 latach, a ja mam wrażenie, że politycy myślą już nawet nie jedną kadencją, tylko kolejnym sondażem. To jest bardzo złe i to naprawdę do niczego nas nie przybliża. To znaczy mówmy więcej o programie. I ja uważam, że w ugrupowaniach opozycyjnych takie, bym powiedział, minimum programowe, czyli takie elementy tego programu, na które wszystkie partie wyrażają zgodę, one są. Tylko trzeba usiąść do tego stołu, porozmawiać, a nie rozmawiać poprzez media i poprzez w szczególności media społecznościowe, gdzie tamta atmosfera jest podsycana przez polityków, przez dziennikarzy, przez publicystów, zupełnie niepotrzebnie.
No nie wiem, czy te wspólne punkty programowe są, bo chociażby przytoczę taki tezys takiego tekstu Grzegorza Sroczyńskiego, który został opublikowany na pod koniec ubiegłego tygodnia. To było 5 pytań do opozycji i dwa takie wątki w tym materiale, czyli jedno zdanie, cytuję je in extenso, nic nie wskazuje na to, żeby istniał realny plan opozycji, żeby odsunąć PiS od władzy, i drugi, polityki nie można traktować jako walki dobra ze złem. Ten tekst spotkał się z ogromną falą krytyki ze strony właśnie zwolenników Koalicji Obywatelskiej.
Ja od samego początku mówię i też jestem krytykowany, muszę powiedzieć, na opozycji za takie podejście, ale tak zwanym antypisem nie wygra się wyborów. To znaczy mówienie, że nieważne co, byleby nie PiS. To nie jest właściwe podejście, bo to jest takie przedmiotowe traktowanie wyborców. Ja uważam, że jeśli liderzy polityczni usiądą, powtórzę to po raz kolejny, do stołu i ustalą to minimum, to znaczy te kwestie, które są, na które się zgadzamy. Natomiast później oczywiście, jak dojdzie do tworzenia rządu, do kwestii tego, które ustawy i w jakiej kolejności przez Sejm będą przechodzić i będą procedowane, to jest zupełnie inna kwestia. Mówimy już o koalicji rządzącej. Natomiast my tutaj powinniśmy zbudować takie minimum programowe, czyli z czym do obywateli idziemy i czy ci obywatele potraktują ten program poważnie, czy ten program będzie dla nich też, no można powiedzieć, atrakcyjny. Bo samym antypisem naprawdę się nie wygra. I wydaje mi się, że te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazały, że takim krytykanstwem, a nie rzeczywistą krytyką, wyborów się nie wygra, bo wysokie sondaże PiSu pokazują, że ludzie chcą konkretów, a nie tylko takiego krytykanstwa.
No dobrze, panie pośle, no to przyjmijmy hipotetycznie, w co ja osobiście nie wierzę, że opozycja się porozumie w sprawie jakichś ram programowych. I co będzie po wyborach?
Po wyborach będzie długi proces porządkowania państwa. My po pierwsze musimy dowiedzieć się, jak wygląda stan finansów publicznych. Dzisiaj wiemy, że jesteśmy jako kraj bardzo silnie zadłużony, natomiast cała masa długów, które Zjednoczona Prawica nas spędziła, jest poza budżetem. Ja blisko 2 lata temu złożyłem interpelację, bardzo precyzyjnie napisaną przez jednego z profesorów ekonomii, gdzie dopytuje się o to, jak wygląda stan finansów publicznych, to znaczy gdzie różne długi wyprowadzone są do różnych fundacji i różnych takich pozakonstytucyjnych instytucji. I ja, mimo że termin ustawowy mówi 21 dni na odpowiedź na interpelację, czekam ponad 700 dni na odpowiedź na tą interpelację. Ja mam świadomość, że tej odpowiedzi nigdy z zarządów Prawa i Sprawiedliwości nie dostanę, bo wówczas Prawo i Sprawiedliwość musiałby pokazać, jak dramatycznej sytuacji jest stan finansów publicznych. Ale my musimy, tak jak powiedziałem, na tych spotkaniach, które też jako Lewica robimy, ja w przeciągu ubiegłego tygodnia po Polsce zrobiłem ponad 1500 kilometrów, byłem chociażby w Kielcach, w Ostrowie Świętokrzyskim, w Łodzi na spotkaniach, także i z naszym liderem Włodzimierzem Czarzastym i Robertem Biedroniem i przynajmniej 20 posłankami i posłami, żeśmy rozmawiali z obywatelami i to są te kwestie, które mówią o tym, jak jest tu i teraz, ale także o przyszłości, czyli szalejącej drożyźnie i o tym, jak chociażby dawać nadzieję młodym ludziom, na to, że Polska będzie jeszcze normalnym krajem, że dzieci nie będą musiały wyjechać.
No dobrze, panie pośle, ale ja przepraszam, ale jeszcze chciałbym pozostać przy tym temacie powyborczym, bo pan mówi o takim scenariuszu, kiedy opozycja przejmie władzę. Wierzy pan rzeczywiście w to, że ta władza zostanie przez opozycję przejęta? No przecież ze wszystkich sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wygra te wybory i będzie miała prawo konstruowania rządu.
No nie, absolutnie nie ze wszystkich sondaży. Wczoraj ukazał się sondaż zrobiony przez Wirtualną Polskę i ten sondaż mówi, że Koalicja Obywatelska, mówię o osobnym starcie, Koalicja Obywatelska osobno, Lewica osobno, PSL i Hołownia wspólnie daje to 240 mandatów. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość 184, nawet jeśli rządzili, czy chcieliby rządzić z Konfederacją, daje im to zaledwie 219. W związku z tym naprawdę są różne sondaże.
No tak, ale będą ugrupowaniem, które wprowadzi największą liczbę posłów do parlamentu.
Ale największa liczba posłów nie oznacza, że ma się większość. 184 mandaty na 460 to ciągle nie jest 50 plus jeden głos, 50% plus jeden głos. W związku z tym jest cała masa sondaży, które mówią, że Prawo i Sprawiedliwość oczywiście, można powiedzieć tak, zdobywa najlepszy wynik, jeśli chodzi o liczebność prowadzonych posłów, natomiast nie daje im to przewagi w przyszłym Sejmie. Ja jestem przekonany, że im więcej afer będzie wychodziło w najbliższych miesiącach, jakie Prawo i Sprawiedliwość wywołało w Polsce i jak marnotrawione są publiczne, czyli nasze pieniądze, to te sondaże będą spadały. Chociażby protesty rolników, które się nasilają. Rolnicy stracili, czy część dużych, w szczególności gospodarstw rolnych, na obietnicach ministra Kowalczyka, który mówił, że zboże będzie drożało, trzymajcie je i nie sprzedawajcie, doprowadziło ich na skraj bankructwa. I o ile Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach na wsi, w mniejszych miastach i miasteczkach zdobyło 70% głosów, to mam takie wrażenie, że dzisiaj po tej dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o właśnie kwestie wypłacalności rolników i tego, jak znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, doprowadzi, że to poparcie diametralnie na wsi dla Prawa i Sprawiedliwości spadnie. I to może być gwóźdź do trumny tej ekipy.
No ale jeżeli będą takie wypowiedzi jak profesorów związanych z Koalicją Obywatelską, którzy twierdzą, że ci ludzie, którzy mieszkają na wsi, to są ci, którzy oglądają tylko TVP Info i tak naprawdę nic nie wiedzą o świecie, no to mogą po prostu w to ci ludzie się zdenerwować i zagłosować na PiS.
Ja pod takimi głosami absolutnie się nie podpisuję. Szacunek należy się absolutnie wszystkim. Ja jeżdżę po małych miejscowościach, także i po wsiach i szacunek mam dla każdego. Każdy ma prawo decydować, na kogo głosuje. Nikogo nie należy wykluczać, nikogo nie należy skreślać. Bardziej jestem za tym, aby rozmawiać, przekonywać, nikogo nie obrażać. Natomiast dzisiaj widać też po nastrojach społecznych, także w mniejszych miejscowościach, że tym, co najbardziej dotyka obywateli, i to jest jednak drożyzna. To jest kwestia tego, że w portfelu mamy coraz mniej. 100 zł w 2015 roku, wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło tą swoją pierwszą, można powiedzieć, kadencję po rządach PO i PSL, to 100 zł dzisiaj warte jest zaledwie 68. No, 68 zł. To jest, ale to widzimy każdego dnia. Jak ja byłem teraz na targu w Tomaszowie Mazowieckim, na targu takim warzywnym o 8 rano byliśmy z kolegami, posłami, koleżankami, posłankami i co żeśmy zobaczyli? Że mieszkańcy naszego kraju nie kupują już na przykład cebuli na kilogramy, tylko na sztuki. Do tego doprowadziły rządy i Prawa i Sprawiedliwości, że kilogram cebuli kosztuje 7 zł,
panie pośle,
a może kosztować 10.
Ale musi pan sobie zdawać sprawę z tego, z czego wynika ta drożyzna. Chociażby Czesi przyjeżdżają do Polski na zakupy, bo tam jest jeszcze drożej niż w Polsce, a zaopatrują się w tych samych miejscach. No to zobaczymy jak będzie ze wspólną listą opozycji, zobaczymy jak będzie ze wspólnym programem, a ja na razie bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.